co w prawie piszczy.
No to już oddech, mam nadzieję, złapany i wracamy do naszych rozważań, a przechodzimy już do tytułu czwartego, który nosi następujący nomen omen tytuł. Przestępstwa przeciwko dobremu imieniu oraz przestępstwo fałszu. Wyróżnienie tego typu przestępstw w osobnym tytule pokazuje, że słowem można naprawdę zgrzeszyć i przekroczyć prawo.
Tak, z tym, że nie tylko słowo tu chodzi, może nie tylko słowo mówione, ale także słowo pisane, bo mamy tutaj jakby dwa momenty ważne w tym kanonie. Z jednej strony najsurowiej karana rzecz, czyli fałszywe oskarżenie o solicytację, o tym, o czym mówiliśmy. Mamy na myśli nakłanianie penitenta przy sposobności spowiedzi, podczas spowiedzi do grzechu przeciw szóstemu przykazaniu dekalogu, kto fałszywie doniesie na spowiednika, zaciąga interdykt, late sentencję, a oczywiście jest duchowny, to jeszcze dodatkowo suspenzę. Natomiast kto składa przełożonemu kościelnemu jakieś inne oszczercze doniesienie o przestępstwie albo bezprawnie rusza czyjeś dobre imię, ten będzie ukarany sprawiedliwą karą, do której oczywiście można dołączyć także cenzurę. Czyli widzimy tutaj właśnie, że prawodawca stoi na straży dobrego imienia tych, którzy w kościele pełnią choćby urzędy, bo to będzie wszystkie chodziło o tych, że przełożonemu kościelnemu, czyli na jakiegoś podwładnego, tak, że coś zrobił, a dobrze ta osoba wie, że tego nie zrobił, pomawia go, podnosi oszczerstwa, jest to oczywiście naganne i powinno być ukarane. A także sam oszczerca, po tym jak dowiedziono mu zostanie to, że posłuchaj w ten sposób, ma dokonać odpowiednie zadośćuczynienie za to przestępstwo.
To jest paragraf trzeci tego kanonu, o którym mówimy, 1390, tak?
Tak, zgadza się dodany, żeby jasno to wskazać. Zadośćuczynienie powinno obejmować oczywiście jakąś pokutę, ale być może także jakieś zadośćuczynienie finansowe, prawda, za to naruszenie, tak jak jest to w porządku świeckim, wydaje się tak najbardziej słuszne.
No tak, jak sobie myślę o takich oskarżeniach, one są niezwykle trudne, bo to jest sytuacja z cyklu słowo przeciwko słowu. I bardzo łatwo rzucić takie oskarżenie, a później odkręcić całą sprawę, nawet kiedy ona się wyjaśni, no to jak to czasem mówimy w potocznym języku, że smród pozostał, prawda?
To jest właśnie ten dramat cały związany z grzechami języka, tak? Że rzeczywiście łatwo rzucić do takie niszczące słowo, ale się kolekwialnie odkręcić, to bywa bardzo, bardzo ciężko, ale czasami jest to w ogóle niemożliwe. Stąd jest to naprawdę ohydna sprawa, wnieść przeciwko komuś jakieś oszczerstwo. Oczywiście pamiętajmy, że w przypadku dochodzenia w takiej sprawie, to temu na tym ciąży ciężar dowodowy, kto coś twierdzi, niech to przeczy, czyli ten, który kogoś oskarża, on ma dostarczyć dowody, a nie ten, kto został oszczerczo pomówiony.
Mm-hmm. No to są trudne sytuacje, bo myślę sobie skądinąd o odwrotnych sytuacjach, w których krzywda jakaś się stała realna, a nie można tego jakoś konkretnie udowodnić, można tylko o tym powiedzieć. To też niezwykle trudne, frustrujące, to najdelikatniejsze słowo, ale tak nigdy dojść jakiejś takiej troski o prawdę w tak trudnych i zawiłych pewnie często sytuacjach.
Zdecydowanie, zresztą widzimy, jaki dzisiaj prawda przeżywa deficyt w tym świecie, w którym żyjemy. Prawda właściwie się w ogóle zdewaluowała, została odrzucona fundamentalnie na rzecz słuszności, tak, i wielu innych koncepcji prawdy, które są mniej czy bardziej kultywowane. I to jest olbrzymi dramat właśnie. Powszechność oszczerstw, powszechność tego złego słowa, zmanipulowanego, rzuconego gdzieś tam, a później żyjącego swoim życiem, nie patrzącego na jakiekolwiek zaprzeczenia i już budzącego podejrzenie w momencie, kiedy jest wypowiedziane. To jest coś okrutnego. Wielu ludzi tym złym słowem zostało całkowicie zniszczonych.
Mówimy oczywiście o sprawach dużego kalibru, ale myślę, że to taki dobry moment, żeby sobie zrobić nawet taki drobny rachunek sumienia i tak spojrzeć na siebie i swój stosunek do słów rzucanych czasem pewnie zbyt lekko. Mamy też jeszcze w tym tytule cały taki katalog kar, pokazujący różne sytuacje, między innymi na przykład fałszowanie dokumentów, tak?
Tak, bo o ile w tej pierwszym kanonie, w tym tytule była mowa właśnie o przestępstwa przeciwko dobremu imieniu, to drugi kanon dotyczy przestępstwa fałszu. Czyli wprost odnosi się do dokumentu, bo kto sporządza fałszywy publiczny dokument kościelny, lub prawdziwy zmienia, niszczy, ukrywa, kto w prawie kościelnej posługuje się fałszywym dokumentem, albo kto w publicznym dokumencie kościelnym poświadcza nieprawdę, ten ma być karany stosownie do ciężkości przestępstwa, co wydaje się oczywiste, bo dokument jakby z samej definicji ma być tym, co poświadcza jakąś prawdę, tak? Po to się wystawia dokumenty, więc kto świadomie w jakikolwiek sposób manipuluje dokumentami, ma być ukarany i to też wydaje się bezsprzecznie konieczne, aby tak było.
Skoro praktyk siedzi przede mną, to zapytam, często zdarzają się takie sprawy związane z fałszowaniem dokumentów?
Wykrycie tych spraw nie jest zbyt częste, natomiast czy się często zdarzają, tego nie wiem, tak? Nie, w swojej praktyce spotkałem się kilkukrotnie z tego typu rzeczami, które, że tak powiem, już doszły gdzieś tam do mnie. Natomiast jak częste są to przestępstwa? Mam nadzieję, że niezbyt częste, że jednak ci, którzy te dokumenty wystawiają, są to zazwyczaj duchowni, przecież mają świadomość odpowiedzialności, mają świadomość tego, że takim dokumentem prowadzają dużo zamętu, więc zasady dokumenty jednak, które są tworzone, jak są jakieś wątpliwości, jak powinno cokolwiek wyglądać w tym dokumencie, jest to kontrolowane i się, że starają się, aby nie wykraczać poza to, co przewidziane prawem. Tutaj sytuacje czasami trudne są związane z tym, że na przykład zmiana nazwiska czy jakieś inne okoliczności za każdorazowo na zmiany w księgach, a w związku z tym w dokumentach, które są na ich podstawie wystawiane, potrzebna jest zgoda kurii, prawda, zgoda ordynariusza. Też tak wysoko jest to obwarowane, że nie może proboszcz, nie może wikariusz na podstawie przedstawionych dokumentów sam dokonać takiej decyzji. Musi te dokumenty przesłać do kancelarii kurii i tam przygotowywana jest zgoda bądź jej brak, jeśli się stwierdzi jakieś nieprawidłowości, czy poprosi o uzupełnienie dokumentów na ewentualną zmianę w księgach metrykalnych, to także trzeba odnotować parawką, że kiedy był wystawiony dokument, który taką zgodę wydawał.
Ja niniejszym bez żadnych innych poświadczeń poświadczam koniec naszej dzisiejszej rozmowy, ale oczywiście zapraszamy Państwa za tydzień. Ksiądz dr Tomasz Relis, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
I Ewa Skrabacz, kłaniamy się Państwu.